Gospodyni przygotowująca wieczerze musiała pamiętać o tym, żeby na stole wszystko się znalazło, bo jeżeli już raz usiądzie przy wieczerzy, nie może wstać, bo jeżeli to zrobi, no to jej kwoka też na jajach siedzieć nie będzie. Przy stole panowała bardzo nabożna atmosfera. Nie można było poruszać absolutnie żadnych frywolnych tematów, wybuchać gromkim śmiechem. Przypominano przodków. Nikt nikogo nie częstował, bo było wiadomo, że jeżeli ktoś nie skosztuje jakiejś potrawy, to tyle przyjemności go w przyszłości ominie.
Polskie Boże Narodzenie.
Tradycja służy zachowaniu porządku świata. Jeżeli ją złamiemy, świat się skończy.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Małgorzata Jarocińska, historyk z pasją. Dawniej czas Adwentu trwał dłużej niż dzisiaj. Rozpoczynał się już po świętym Marcinie, po 11 listopada. W związku z tym, że do Wigilii upływało mniej więcej 40 dni, okres ten nazywano również czterdziestnicą. W tym czasie obowiązywał umiarkowany post, nie można było organizować żadnych zabaw. Mężczyźni na wsi, gospodarze przygotowywali się do świąt, bili świnie, pomagając sobie nawzajem, a kobiety zbierały się w izbie dla wspólnej pracy. Oczywiście dzień w okresie Adwentu rozpoczynał się roratami. Przed wschodem słońca ludzie gromadnie szli do kościoła, żeby skupić się nad tym cudem maryjnym, że oto właśnie w okresie Adwentu Matka Boska nosi w swoim łonie światło świata, czyli Jezusa Chrystusa. Wieczorami ludzie zbierali się też w jednym pomieszczeniu, czytano czy słuchano biblijnych opowieści, a nad nabożną atmosferą, nad atmosferą skupienia czuwała pani domu. Takim dniem, który określał już, że przygotowania do świąt wchodzą w ostatnią fazę, był dzień świętej Łucji, 13 grudnia, kiedy to wszyscy szli do kościoła ze światłami. Te światła upamiętniały to zdarzenie, że święta Łucja, która wywodziła się z Syrakus, żyła w czasach, gdy chrześcijanie byli prześladowani, gdy sprawa się ujawniła, że jest chrześcijanką, została skazana przez władze cesarskie na umieszczenie w domu publicznym, nie chcąc do tego dopuścić, wyłupiła sobie oczy, a następnie została stracona. I te światła, które niesiono, były symbolem właśnie oczu świętej Łucji. Przygotowania do świąt to nie były tylko przygotowania związane właśnie z konsumpcją, wieczerzą wigilijną, z przygotowaniem izby, ale trzeba było podjąć szereg działań około takich wigilijnych, które miały zapewnić na kolejny rok szczęście, spokój, dostatek. Tutaj trzeba podkreślić, że nasi przodkowie nie byli wymagający, nie chcieli sobie zaklepać szczęścia na całe życie, ale tylko na ten najbliższy rok. Najwięcej pracy przy tego typu czynnościach miały panny, które pragnęły wyjść za mąż. One na przykład czuwały całymi nocami, żeby kręcące się w pobliżu psotne chłopaczyska nie umieściły na dachu domu słomianej kukły, bo jeżeli to się stało, jeżeli panna przespała ten moment, nie strąciła jej w odpowiednim momencie i sąsiedzi ją ujrzeli następnego dnia rano, to oznaczyło, że panna przez najbliższy rok za mąż wyjść nie może, bo jeżeli to uczyni, urodzi 7 córek w tym jedną czarownicę. Trzeba było pamiętać przed Wigilią, żeby kurom sypać ziarno w obręcze metalowe, bo to znaczyło, że kury nie będą się rozchodzić, nie będą sąsiadom znosić jajek. Trzeba było pamiętać o tym, żeby ukraść sąsiadowi coś z podwórka, bo to miało zapewnić na najbliższy rok właśnie szczęście. Oczywiście ta skradziona rzecz następnego dnia była oddawana. Tego typu działania działań było bardzo, bardzo wiele. Gospodyni przygotowująca wieczerze musiała pamiętać o tym, żeby na stole wszystko się znalazło, bo jeżeli już raz usiądzie przy wieczerzy, nie może wstać, bo jeżeli to zrobi, no to jej kwoka też na jajach siedzieć nie będzie. Oprócz tego, że oczywiście już wcześniej sprzątano wszystkie obejścia i wszystkie pokoje, komnaty, izby, w zależności od tego, czy to dotyczy pałacu, czy dotyczy dworku szlacheckiego, czy chałupy wiejskiej, to wprowadzono do takiego pomieszczenia te elementy typowo wigilijne. A więc stół, a więc biały obrus, pod obrusem siano, no i oczywiście choinka. No ale czy oczywiście, wcale nie, bo choinka pojawiła się stosunkowo niedawno, po raz pierwszy na ziemiach polskich w Warszawie w roku 1806. To był czas, kiedy Warszawa po trzecim rozbiorze była pod pruskim zaborem i ten zwyczaj właśnie warszawiacy przejęli od zaborcy. Pewnego rodzaju konflikt powstał, bo niektórzy uważali, że absolutnie to jest niedopuszczalne, żeby cokolwiek brać od zaborcy, że to jest zdrada, no ale później jednak wojny napoleońskie upowszechniły choinkę. Choinka to tak naprawdę wcale nie jest nowy wynalazek. My nie wiemy dokładnie, gdzie jest ojczyzna współczesnej choinki. Do dzisiaj toczą się na ten temat spory. Wiemy, że już w starożytności strojono z różnych okazji drzewka i w Rzymie, i wcześniej w Grecji, i również nasi słowiańscy przodkowie stroili drzewko, umieszczali na nim jakieś łakocie, chcieli przyspieszyć w ten sposób przyjście wiosny, a wygnać uprzykrzoną zimę. Jeszcze zanim pojawiła się choinka, to nasi przodkowie umieszczali w czterech kątach izby snopy, które stroili. W niektórych regionach umieszczano też na suficie gałąź wielką, którą ozdabiano, a drobne gałązki zatykano za framugi okien czy drzwi. Kościół nadał choince, gdy już ona się upowszechniła, no charakter, symbolikę religijną. Sama choinka to jest symbol drzewa, wiadomości dobrego i złego. Na choince, na czubku koniecznie powinna znajdować się gwiazda betlejemska. Ona miała oświetlać drogę trzem królom do Betlejem, a z drugiej strony ta gwiazda oświetlać ma również drogę tym wszystkim, których chcielibyśmy przy stole wigilijnym widzieć. Jeżeli w tym roku jest to niemożliwe, to wierzymy, że stanie się to w przyszłości. Na drzewku powinny również znajdować się łańcuch. Z jednej strony symbol węża kusiciela, ale z drugiej też symbol więzi rodzinnych. Następnie dzwonki, dobre nowiny, łakocie, łaski Boże, orzechy, symbol dobrobytu, jabłka, rajskie jabłuszka, anielskie włosy, symbol aniołów, no i oczywiście świeczki, kiedyś, obecnie lampki, symbol światłości świata Jezusa Chrystusa. Jeśli zaś chodzi o to, co dzisiaj na drzewku dominuje, chodzi tu o bombki, to pierwsza bombka pojawiła się w roku 1847 w takich oto okolicznościach, że producent ozdób choinkowych Niemiec Hans Greiner uznał w pewnym momencie, że nie stać go na dalszą produkcję tych ozdób, które były bardzo drogie. I właśnie wtedy została wyprodukowana pierwsza bombka dmuchana. Dzisiaj znaczącym producentem bombek jest Polska. Zajmują się tą produkcją małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne i te przepiękne polskie bombki eksportowane są na cały świat.
Thank you.
Cyprian Kamil Norwid, który jak wiadomo wiele lat spędził na tułaczce, zmarł we Francji w przytułku świętego Kazimierza i bardzo tęsknił za swoją ojczyzną i tę ojczyznę widział również przez pryzmat świąt Bożego Narodzenia. Pisał: jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny po wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Opłatek. Bardzo ważny element wieczoru wigilijnego. Najważniejszy właściwie, bo opłatek jest symbolem i miłości, i pokoju, pojednania i wiary, że chleba naszego powszedniego nigdy nam nie zabraknie. Opłatek, oblatum, dar ofiarny. Pierwsi chrześcijanie, kiedy byli jeszcze prześladowani do IV wieku, tak się właśnie działo, spotykając się w katakumbach, w różnych miejscach ukrytych, dzielili się chlebem na pamiątkę ostatniej wieczerzy Pana Jezusa. Ten chleb był upieczony z najlepszych ziaren pszenicznych, albo była to po prostu taka maca. Później, kiedy już chrześcijaństwo wyszło z katakumb, wprowadzony był taki zwyczaj, że to wierni piekli chleb, bo wcześniej duchowni przygotowywali właśnie to łamanie się chlebem, natomiast później liczba wiernych była coraz większa i oni przynosili wypieczone chleby, kładli na ołtarzu, duchowny część tych chlebów zamieniał w ciało Chrystusa, a część błogosławił i wierni zanosili te chleby do domu. Potem ze względów praktycznych wprowadzony został opłatek zrobiony z białej mąki oraz z wody. I tutaj znowu trzeba podkreślić, że o ile ten obyczaj dzielenia się opłatkiem funkcjonuje również w innych krajach, chociaż oczywiście nie we wszystkich, to tylko w Polsce żelazorytnictwo opłatkowe, czyli wytwarzanie form do wyrobu opłatków, jest sztuką. W Polsce opłatki zawsze były i są najpiękniejsze. One przedstawiają całe sceny biblijne, Betlejem, narodziny Jezuska i świętą rodzinę, zamki również. Najstarszy zachowany opłatek pochodzi z XVII wieku, najstarszy polski. Z opłatków robiono przepiękne ozdoby, niezmiernie misternie wykonane, tak zwane wiliki albo inaczej światy. Opłatek zawsze dla Polaków był tym symbolem niezwykle ważnym. Nie było takiego momentu w naszej historii, często bolesnej, często dramatycznej, żeby ludzie, nasi przodkowie, odeszli od zwyczaju łamania się opłatkiem. Henryk Sienkiewicz w Potopie opisuje oblężenie Jasnej Góry. A w twierdzy oblężeni siedzieli przy stołach pokrytych sianem, dzielili się opłatkiem, życzyli sobie wszelkiej pomyślności wzajem, długich lat życia lub niebieskiej korony, i taka ulga spadła na serca wszystkie, jakby już cała bieda minęła. Opłatek krążył między zaborami, docierał w czasie wojny do obozów koncentracyjnych, do łagrów sowieckich. Przytoczę jeszcze taki piękny wiersz Włodzimierza Lewika, napisany 70 lat temu. List wigilijny matki do syna. Pisze ci, synku, list z daleka, z domu. Na szybach śnieżne łyskają się płatki. Wspominam dawne dni i pokryjomu. Płaczę. Ty, synku, zrozumiesz łzy matki. Jest już choinka, wiesz, zaraz u stoła siądziem jak dawniej siostrzyczkami trzema, a razem z nami ta myśl niewesoła, że ciebie, synku, tutaj z nami nie ma. Tyś tam, samiuśki, gdzieś w dalekiej stronie, jak my odliczasz mijające chwile, jaka ci gwiazdka dziś wieczór zapłonie? Kto ci świąteczną przyładzi wigilię? Jaką kolędą, syneczku mój miły, rozjaśnisz swoje godziny tułacze? Myśmy się dzisiaj za ciebie modliły, a ja nad listem jeszcze, widzisz, płaczę. Myśl o nas, synku, wspomnij w czas wieczerzy. W mym liście znajdziesz okruchę opłatka. Wiem, że nam wrócisz. Ten, co w żłobie leży, czuwa nad nami. Całuję cię, matka. W dawnej Polsce robiono również opłatki dla zwierząt. Były to opłatki kolorowe. Przypomnijmy chłopów Rejmonta, kiedy to Jagusia została Borynową i wieczór wigilijny Maciej prowadzi ją do zwierząt i mówi: tyś, Jaguś, tutaj gospodyni, daj im opłatek. A na Śląsku robiono opłatki z miodem dla dzieci, tak zwany radośnik. To było piękne, że czy to dotyczy pałacu, magnata, czy dworu szlacheckiego, wszyscy zbierali się w jednym pomieszczeniu, i państwo, i służba. I gdy pojawiała się pierwsza gwiazda, pan domu podchodził do każdego, łamał się opłatkiem i powtarzał, obyśmy w przyszłym roku też się nim dzielili. Potem wszyscy gromadzili się przy stole, modlitwa, odczytanie odpowiedniego fragmentu z Ewangelii, no i zasiadano do stołu. Przy stole pozostawione było, tak jak i dzisiaj obyczaj nakazuje, puste miejsce. Ten obyczaj jest bardzo stary, sięga jeszcze czasów pogańskich. To nasi słowiańscy przodkowie, kiedy organizowali uroczystości na cześć bogini nieba, zostawiali dla niej właśnie puste miejsce. Chrześcijaństwo nadało temu symbolikę religijną, ale również pewien element tego pogaństwa został u naszych przodków, chrześcijan, bo owszem, z jednej strony to puste miejsce oznacza, że przecież może znaleźć się w naszym domu jakiś strudzony wędrowiec, jakiś niespodziewany gość, ktoś potrzebujący, jakiś biedak, ale z drugiej strony nasi przodkowie wierzyli, że w tej wieczerzy wigilijnej uczestniczą duchy przodków i to właśnie dla tych duchów było pozostawione miejsce. Liczba zasiadających do wieczerzy wigilijnej musiała być zawsze parzysta i pod tym względem nasi przodkowie byli wręcz ortodoksyjni i bardzo przesądni. Nawet Maria Estreicherówna, która wywodziła się z bardzo inteligentnego, bibliofilskiego rodu Estreicherów, ona całe życie w to wierzyła, że ta tradycja musi być dochowana. Wspominała w swoich pamiętnikach, że w jej domu tylko dwa razy ta tradycja, ta zasada została złamana. Raz, kiedy już 12 osób zasiadało do wieczerzy, okazało się, że sąsiad ma samotnie spędzać Wigilię, więc oczywiście sąsiada zaproszono i sąsiad w następnym roku umarł. A drugi raz z kolei, gdy zasiadła liczba nieparzysta, przy wigilijnym stole zmarł w najbliższym roku dziadek. No ale raczej nie powinniśmy się tutaj tym kierować, takimi zabobonami. Tak jednak myśleli nasi przodkowie. Przez wiele wieków liczba potraw była nieparzysta. Dzisiaj to jest 12 potraw, 12 musi być. Natomiast u naszych przodków było tak, że w pałacach magnackich przynajmniej 11, bo tylu było dobrych apostołów, w dworach szlacheckich przynajmniej 9, bo tyle było chórów anielskich, a w chatach chłopskich przynajmniej 7, bo tyle jest sakramentów. Na stole triumfuje i do dzisiaj tak jest ryba. Dlaczego ryba? Dlatego, że z języka greckiego ryba to ichthys i ch to są inicjały Jezusa Chrystusa. Poza tym pierwsi chrześcijanie przyjmowali chrzest w rzekach, w jeziorach, gdzie zawsze było mnóstwo ryb. I stąd też tym znakiem chrześcijan jeszcze za czasów prześladowań chrześcijaństwa była właśnie ryba. Artur Oppmann w jednym ze swoich wierszy pisze:
Z wielkiej kuchni gospodyni śle delicję za delicją. Sutą ucztę pilnie czyni, uważając za tradycją. Teraz wisi ot na włosku cnej jej mości słuszna sława, więc jest szczupak po żydowsku, prym jej mości jemu dawa. Za się później liny w śmietanie i karp tłusty w szarym sosie, karp sadzony rodzynkami, a na koniec do chrzanu grzyby i różne smażone ryby. Ryby oczywiście są podawane w postaci czy to smażonej, czy w galarecie, czy gotowanej. Szary sos wspomniany w tym wierszu Oppmana to był specjał kuchni polskiej. Był przygotowywany z krwi ryby, z dodatkiem karmelu, korzeni, wina, także pychota. Jeżeli chodzi o inne dania, to oczywiście mnóstwo kasz wszelkiego rodzaju, kapusty, grzybów, klusek. Oczywiście każdy region miał swoje danie, takie wyjątkowe, szczególne. Na przykład na wschodzie kutia, czy inaczej kucja, a zatem kasza z miodem, z makiem, na Pomorzu zupa z piwa. W poznańskim sino-biała zupa z konopi. Na Mazowszu kisiel owsiany lub żurawinowy. Na Śląsku na przykład gotowana rzepa albo suszone śliwki z fasolą. Oprócz tych dań cztery zupy jadali nasi przodkowie. Migdałowa u bogatych, a te pozostałe zupy i dzisiaj popularne, czyli barszcz z uszkami, z farszem oczywiście postnym, zupa grzybowa i zupa rybna, kompot z suszu. Najbardziej różniło się menu w zakresie słodkości, bo dzisiaj oczywiście makowce, ale też serniki, dominują pierniki, natomiast nasi przodkowie, owszem, jadali makowce, ale inne popularne ciasta to była strucla, kołacz pszenny, podługowaty, pośrodku pleciony. Niekiedy rozmiary strucli były nieprawdopodobne. Kroniki warszawskie odnotowały w 1732 roku z pewnej cukierni wyniesiono, zamówioną przez jakiś dom strucle, która była tak ogromna, że niosło ją dwóch piekarczyków i mieli oni wielkie problemy, żeby ją załadować na przeogromne sanie. Oprócz strucli były też tak zwane tłuczeńce. To nie były ciasta pieczone, ale przygotowywano specjalną masę, czerstwe, razowe pieczywo, zalewano rozgrzanym miodem, dodawano bakalie, dodawano korzenie i tak przygotowaną masę umieszczano między waflami bądź między opłatkami. Serniki, które dzisiaj są popularne w czasie świąt, również Bożego Narodzenia, były wprawdzie znane już od czasów starożytnych, do Polski przyszły z Wiednia, ale serniki pieczono głównie na Wielkanoc. To samo dotyczy sławnych bab wielkanocnych, natomiast jeżeli chodzi o piernik, zaczął on pojawiać się na stołach wigilijnych pod koniec XVIII wieku dopiero, mimo że pierniki Katarzynki Toruńskie były już znane w wieku XVII. Wszyscy siedzieli przy stole panowała bardzo nabożna atmosfera, wszyscy rozmawiali przyciszonym głosem, nie można było poruszać absolutnie żadnych frywolnych tematów, wybuchać gromkim śmiechem, przypominano przodków, tych, którzy odeszli, nikt nikogo nie częstował, bo było wiadomo, że jeżeli ktoś nie skosztuje jakiejś potrawy, to tyle przyjemności go w przyszłości ominie. Kiedy wieczerza dobiegała końca, wówczas zapalano świece i rozpoczynało się śpiewanie kolęd. Oczywiście od pewnego momentu a dokładnie od przełomu XVIII-XIX wieku po wieczerzy rozdawano prezenty. W rozmaity sposób to się odbywało, ktoś się przebierał za gwiazdora, albo po prostu już wcześniej prezenty leżały pod choinką opisane. Ktoś z domowników je przekazywał tym, dla których były one przeznaczone. Teraz parę słów na temat gwiazdora. Skąd się ten gwiazdor wziął? Bo gwiazdor, święty Mikołaj, dzieciątko, aniołek, do dzisiaj w Polsce toczą się spory, jak nazywać tego przybysza, który pojawia się u nas wieczorem 24 grudnia. Otóż święty Mikołaj żył na przełomie III-IV wieku, zmarł w bardzo sędziwym wieku 6 grudnia 345 roku i dlatego, że umarł jako starzec, jest przedstawiany w ikonografii właśnie z siwą brodą i z siwymi włosami. W Polsce Mikołajki czczono w dwojaki sposób. W związku z tym, że Mikołaj, kiedy był jeszcze młodzieńcem, było wiadomo, że on poluje na wilki i bardzo lubił też wino. Nic nie wskazywało na to, że kiedyś będzie świętym. Gospodarze w dniu Mikołajek podpalali słomę i okazali tym niczym brodą świętego Mikołaja chlewnie, stajnie, stodoły, obory, wierząc, że w ten sposób zabezpieczają zwierzęta przed wilkami. Składano świętemu Mikołajowi również oczywiście na ręce popów i księży dary w postaci kur, baranów itd. To był jeden zwyczaj czczenia Mikołaja, 6 grudnia jeszcze wtedy, a drugi upowszechnił się w wieku XVIII, bo ksiądz Maciej Frąckiewicz w swojej książce wydanej właśnie w tym okresie pisze, że jest w Polsce taki zwyczaj, że w dniu świętego Mikołaja dzieci w wieku od 3 do 11 lat są pytane, czy mówią pobożnie paciorek rano i wieczorem, czy szanują rodziców. Jeżeli odpowiedź była właściwa, to dzieci otrzymują drobne upominki w postaci medalików czy krzyżyków. Później pod koniec XVIII wieku Mikołajki nabrały charakteru bardziej takiego widowiskowego. Ktoś się przebierał za Mikołaja, czerwony płaszcz, czerwona czapka z białym otokiem i w towarzystwie anioła i diabła chodził od domu do domu, egzaminował dzieci z katechizmu, zadawał pytania dotyczące kwestii dobrego zachowania i jeżeli egzamin wypadał pomyślnie, prezent dziecko otrzymywało. Wtedy bardzo często były to klatki z ptaszkami. Chodziło o to, żeby uwrażliwić dzieci na dole istot żywych. Natomiast dzieci niegrzeczne od diabła dostawały rózgę. I wkrótce ten obyczaj przeszedł również na całe społeczeństwo, z tym, że Mikołaj pojawiać się zaczął 24 grudnia, ale w niektórych rejonach tegoż Mikołaja zaczęto nazywać gwiazdorem, w innych aniołkiem, w innych gwiazdką, no i do dzisiaj jest w tej kwestii pewien galimatias. W latach 20. XX wieku pewien fiński dziennikarz Markus Rautio obwieścił całemu światu, że on odnalazł siedzibę świętego Mikołaja, że znajduje się ona w północnej Finlandii, na terenie Laponii, w miejscowości Korvatunturi. To jest tak zwane ucho wzgórza i właśnie tam Mikołaj nadsłuchuje, jakie mamy życzenia dotyczące prezentów. Potem, kiedy doszło do wojny zimowej radziecko-fińskiej w latach 39-40 i granica radziecko-fińska została przesunięta na niekorzyść Finlandii, ta siedziba świętego Mikołaja znalazła się w śmiertelnym zagrożeniu ze strony wroga i wówczas przeniesiono ją do stolicy Laponii, do Rovaniemi i do dzisiaj ta siedziba tam się znajduje. W 1985 roku zbudowano tam urząd pocztowy, można tam słać listy z życzeniami i święty Mikołaj, który ma cały zastęp pomocników elfów, na ogromne sanie zaprzężone w renifery ładuje prezenty, które ruszają, rozwozi je po całym świecie.
Pół pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego.
Kolęda w cesarstwie rzymskim to określenie oznaczało pierwszy dzień każdego miesiąca. Kolenda styczniowa, lutowa i tak dalej. Oczywiście nazwy miesięcy były inne, bo te nazwy to są nazwy polskie wprowadzone w pierwszej połowie XVI wieku. Kolenda styczniowa była wyjątkowa, bo ona się łączyła z Nowym Rokiem. Obchodzono wtedy w Imperium Rzymskim takie święto ku czci Boga urodzaju Saturna. Rozdawano w tym dniu prezenty, śpiewano frywolne pieśni na cześć Saturna, upijano się nawet do nieprzytomności. Kiedy już nastąpił rozwój chrześcijaństwa, pieśni naturalnie nabrały zupełnie innego charakteru, zupełnie innej treści. Kiedy te pieśni dotyczące narodzin Pana nazwano kolędami, dokładnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Na pewno wcześniej to określenie kolęda dotyczyło wizyty duchownego w domu, bo dzisiaj zresztą to określenie funkcjonuje, czy daru dla parafii. Najstarsza zachowana polska kolęda Zdrów bądź królu anielski, w sumie nieśpiewana, pochodzi z roku 1424. Jej autorem jest ksiądz Sztuka, spowiednik królowej Jadwigi, zmarłej w 1399 roku. Natomiast najstarszą kolędą znaną, śpiewaną, jest pochodząca z XVI wieku kolęda Anioł pasterzom mówił. Z XVII wieku pochodzi kolęda Przybierzeli do Betlejem Jana Żabczyca. Z tegoż samego wieku W żłobie leży. Autorstwo tej kolędy przypisuje się Piotrowi Skardze. Z XVIII wieku pochodzą te wzruszające kolędy Jezus malusieńki, Lulajże Jezuniu, a w 1792 roku w Białymstoku została wykonana kolęda Bóg się rodzi do słów Franciszka Karpińskiego, autora najsławniejszej sielanki Laura i Filon. Pamiętajmy, że tamte kolędy dawne, one często miały zupełnie inną melodię.
Cicha noc, święta noc.
Najsławniejszą kolędą świata jest kolęda Cicha noc. Powstała w 1818 roku. Ona została przetłumaczona na wszystkie niemal języki i dialekty. Jeżeli chodzi o okoliczności powstania tej kolędy, wersje są różne. Jedna z nich mówi o tym, że oto w Alpach Austriackich, w miejscowości Oberndorf, wieczór wigilijny siedzieli na plebanii, nieco zasępieni, wikary Józef Mohr i organista Franz Xaver Gruber. Ich zasępienie wynikało z faktu, że zastanawiali się, co by tu zrobić, żeby utrzymać piękny zwyczaj śpiewania przez parafian kolęd. Ale dotychczas wszystkie kolędy miały tak skomplikowaną linię melodyczną, że wymagały akompaniamentu. Tymczasem jedyne organy zostały doszczętnie zniszczone w czasie ostatniej powodzi. Trzeba było więc skomponować taką kolędę, która by miała prostą linię melodyczną. I w takich okolicznościach powstała właśnie ta niewątpliwie piękna kolęda.
Gdzie się spełnił cud?
Od XVII wieku, jak gdyby swoim własnym życiem, zaczęły powstawać pastorałki. Pastorałki to są ludowe, pieśni, piosenki dotyczące właśnie narodzin Pana. Już od XVII wieku kolędy i pastorałki były wydawane pod wdzięczną nazwą kantyczki przez misjonarzy wileńskich i paulinów jasnogórskich. One początkowo, te wydania na pięknym papierze, były bardzo drogie, ale już od XIX wieku jako tanie druki można było takie zbiory kupić na jarmarkach czy odpustach. Śpiewanie kolęd zamyka mistyczną część Wigilii i rozpoczyna się część zabawowa. Ta część pełna wróżb, różnych guseł, działań, zwłaszcza ze strony panien, które w czasie wieczerzy wigilijnej najwięcej klusek z makiem zjadły, żeby sobie zapewnić płodność. One chciały oczywiście zapewnić sobie za mąż pójście w przyszłym roku. Także kiedy gaszono świece, panny bacznie obserwowały, w którą stronę dym leci. Jeżeli leciał w stronę okna, to się cieszyli gospodarze, dobre zbiory. Jeżeli w stronę drzwi, wszyscy domownicy zasępieni byli, bo to znaczyło, że ktoś z domowników umrze w przyszłym roku. Ale jeżeli w stronę pieca, panny były zadowolone, bo to znaczyło, że w przyszłym roku czeka je za mąż pójście. Oczywiście wróżono sobie w rozmaite sposób. To sianko, które leżało pod obrusem, ono służyło również takim wróżbom. Była taka wigilia opisana przez Kraszewskiego w 1778 roku w Stanach Zjednoczonych, to znaczy to jeszcze był czas walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nasi dwaj rodacy w tych walkach brali udział, Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko, i właśnie w tej miejscowości Trenton spotkali się wieczór wigilijny. Adiutant Pułaskiego, który uwielbiał swojego wodza, zrobił wszystko, żeby tej wigilii nadać namiastkę chociażby takiej typowej wigilii polskiej. Znalazł jakieś trawy, umieścił pod obrusem i po wieczerzy Pułaski przypomniał sobie o tym obyczaju ciągnięcia słomek z sianka, zaproponował Kościuszce, żeby pociągnął. Kościuszko wyciągnął słomę dorodną. O, długie życie przed tobą, Tadeuszu. I rzeczywiście, Tadeusz Kościuszko żył do 1817 roku, a Kazimierz Pułaski wyciągnął czarną słomkę i powiedział: widzisz, a moje życie dobiega kresu. Pół roku później zginął w bitwie pod Savanna w 1779 roku.
Obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz, niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami. A słowo ciałem się stało mieszkało między nami. W nędznej szopie urodzony, żłób mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano. Ubodzy was to spotkało, witać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Polacy zawsze namiętnie grali w karty, ale w ten wieczór wigilijny grali inaczej, nie na pieniądze. Tak, to normalnie nawet jest takie powiedzenie, kto gra w karty, ten ma łeb obdarty. Przegrywano często fortuny. Wszyscy jednak wiedzieli, że jeżeli ktoś nawet wygrałby ogromne pieniądze, grając w karty na nie wieczór wigilijny, te pieniądze szczęścia mu przynieść na pewno nie mogą. Dziewczyny też wychodziły z domów, wyciągały z budy psa, biegły na wzgórek, targały biednym zwierzęciem, ciągnęły za ogon, bo istniało takie przekonanie, że jak pies zaszczeka, no to z tej strony przybędzie niebawem kawaler. A te odważniejsze stawały przed domem i wołały na całą wieś: hop, 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 z której strony mój chłop? A z drugiej strony wsi odzywało się męskie: ita, 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 z której strony ma kobita? I tak się wzajemnie przekrzykiwano. Inny taki obyczaj polegał na tym, że gospodarze brali do kosza suszone owoce, szli do sadu i wołali, rzucając tymi suszonymi owocami w swoje drzewa, wołali niezbyt po chrześcijańsku: jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie, a u sąsiada same liście. Albo brał gospodarz siekierę, szedł do sadu, gospodyni gdzieś tam się kryła za drzewami, a ten stawał przed drzewem, spoglądając na nie groźnie, podnosił siekierę do góry, krzyczał: zetnę cię. A tutaj odzywało się: nie ścinaj mnie, nie ścinaj mnie, a będziesz rodziła. Będę, będę. No i łaskawy gospodarz darowywał życie i jeszcze drzewko opatulał powrozem, żeby nie marzło. Wierzono, że w ten wieczór wigilijny dzieją się cuda, że róża jerychońska otwiera swój kielich, że zwierzęta ludzkim głosem gadają, ale jeżeli ktoś by tylko spróbował podsłuchać, to na pewno w przyszłym roku umrze. Wierzono, że o północy woda w studniach zamienia się w wino. I byli tacy śmiałkowie, dziadkowie, którzy starali się wiadrami wydobyć je ze studni, ale okazywało się, że zrobili to albo chwilę za późno, albo za wcześnie. Jednak woda zawsze pozostawała wodą. A poza tym te praktyki były jednak krytykowane, napiętnowane, bo wszyscy wiedzieli, że o północy trzeba być na pasterce. Panny, idąc na pasterkę, zawiązywały sobie oczy, obmacywały płot, jeżeli natknęły się dłonią na kołek gładki, długi, były zadowolone. To znaczyło, że mąż w przyszłości będzie wspaniały. A jeżeli kołek był pokrzywiony, sękaty, to znaczy, że mąż to będzie niezguła. Pasterka, znana już na pewno od VI wieku, otwiera cykl liturgiczny zwany godami, inaczej to dwunastnica. To jest podkreślenie tego cudu, że oto Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem, stąpił na ziemię. Na pasterce, wiadomo, śpiewa się kolędy, nastrój panuje piękny, nastrój miłości, serdeczności, także jest to czas niezwykle wzruszający. Warto jeszcze wspomnieć o takiej wigilii wyjątkowej, która dała też początek jasełkom. Działo się to 24 grudnia 1223 roku we wsi Greccio we Włoszech. A autorem, twórcą tej nocy wigilijnej był Franciszek z Asyżu, który pół roku wcześniej przybył do Rzymu, do papieża Honoriusza III, przedstawił mu pewien pomysł dodania do obchodów wigilijnych pewnego pięknego elementu, który ubarwi Wigilię. Uzyskał akceptację ze strony papieża, a potem znalazł się w tej miejscowości Greccio, gdzie mieszkał jego przyjaciel, arystokrata Giovanni Felita, który pomógł mu przygotować ten niezwykły wieczór. Wieczorem mieszkańcy wsi z braćmi zakonnymi ruszyli w stronę lasu. Dał bardzo silny wiatr, ich cienie przesuwały się między drzewami. Każdy niósł pochodnie, nastrój uroczysty, taki podniosły, potęgował się i nagle wydawało się wszystkim, że drzewa się rozstąpiły. Ujrzano niezwykły widok. Na polanie leżała naturalnej wielkości figurka Jezusa Chrystusa na sianku. Obok stał żywy wołek, żywy osiołek i wtedy Franciszek odczytał z pisma odpowiednie fragmenty, część z nich odśpiewał. Wszystkich przejmowało ogromne wzruszenie, takie poczucie, że rzeczywiście jest to wieczór naprawdę niezwykły. Od tego momentu zaczęto w kościołach przedstawiać sceny związane z narodzinami Pana. Później dodawano coraz to nowe elementy, potem już te treści nabrały niekiedy charakteru zbyt frywolnego. Kościół jasełkarzy po prostu wyprosił i te przedstawienia, jasełkami zwane dlatego, że jasełka to po prostu znaczy żłób, żłobek. Te przedstawienia odbywać się zaczęły czy to w izbach większych, czy to w karczmach. W związku z tym, że później tych grup jasełkarzy, inaczej zwanych kolędnikami, było coraz więcej, między nimi narastała rywalizacja, stali się jasełkarze już w miastach uprzykrzonym motłochem, no bo zmieniali też treści kolęd, niekiedy to były treści naprawdę zupełnie nieadekwatne i nieprzyzwoite. I ta tradycja, zwłaszcza w miastach, zaczęła powoli umierać. w okresie międzywojennym. Leon Schiller zebrał wszystkie te zachowane fragmenty polskich jasełek, napisał takie wielkie widowisko, Szopka krakowska, a po wojnie takie przedstawienie zrobił Ernest Bryl. Obecnie mamy renesans przedstawień jasełkowych. Przede wszystkim dotyczy to święta Trzech Króli. Data Bożego Narodzenia została ustalona przez Sobór w Nicei w 325 roku. Od tego czasu obchodzimy właśnie Dzień Bożego Narodzenia 25. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia był to dzień, kiedy ludzie oczywiście się odwiedzali, śpiewali kolędy, dawali sobie prezenty. Tego dnia nie można było z domu wynosić śmieci, bo wierzono, że to jest bardzo groźne, bo można wynieść również swoje własne szczęście. I tego dnia gospodarze na wsi wynosili misy, stawiali je na słupkach, wieczorem zaglądali. Jeżeli w misie było pusto, martwili się, to znaczy, że rok będzie ciężki. Jeżeli była woda, cieszyli się umiarkowanie, bo będzie w miarę dobrze, ale to będzie okupione ciężką pracą, a jeżeli znajdowali śnieg, to cieszyli się oczywiście najbardziej, bo to znaczyło, że rok będzie bardzo dobry i znowu nie trzeba będzie aż tak ciężko pracować. Oczywiście wszyscy szli do kościoła i tak upływał ten dzień. Natomiast dzień 26 to był dzień świętego Szczepana. W kościele wtedy sypano owsem, również w domach, na szczęście. A poza tym, jeszcze wtedy, kiedy nie było choinki, kiedy snopy ozdabiano, gospodarze raniusieńko wynosili te snopy na pole. Była rywalizacja, kto pierwszy to zrobi, bo ten, kto zrobi pierwszy, ten pierwszy będzie zbierał plony. I gospodarze kładli te snopy, stawiali w miejscu, gdzie wcześniej było zasiane zboże i mówili, obyś takie wyrosło, jakiem cię tu przyniósł, a w tym miejscu, gdzie rósł osed, gospodarze wołali osed, 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 gospodarz ci połudził, żebyś sobie posed. A te resztki słomy dziewczyny, panny brały z izby, rzucały w kąt podwórka i w napięciu obserwowały, jaki ptaszek tam usiądzie. Jeżeli to był wróbel, nieszczęście, bo staropanieństwo. Jeżeli kawka, owszem, wyjdzie dziewczyna za mąż, ale za wdowca. A najbardziej cieszyły się panny, jeżeli na tych resztkach słomy usiadła sroczka, bo to oznaczyło, że trafi się kawaler, jak się patrzy. I w tym dniu właśnie zaczynali chodzić już kolędnicy. Od domu do domu, w zależności od tego, w jakim okresie to się działo. Wiele tradycji zostało utrzymanych, przetrwało i cieszmy się z tego powodu, pielęgnujmy je, pielęgnujmy również obyczaj wysyłania kart świątecznych, bo jak mówił wspaniały brazylijski pisarz Paulo Coelho, tradycja służy zachowaniu porządku świata. Jeżeli ją złamiemy, świat się skończy.
Naszym gościem była
Małgorzata Jarocińska, historyk z pasją.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znaczy coś dziwnego. Się dzieje. Rzućmy budy warty stada, niechaj nimi Pan Bóg wkłada, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim. świat.